Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Będą duże pieniądze na pomoc psychiatryczną i psychologiczną dla dzieci i młodzieży i o tym będzie dziś w naszym programie.
To jest nasza odpowiedzialność jako dorosłych. Wprowadzenie dzieci w świat w ten sposób, żeby były psychicznie gotowe.
Powiemy, na czym polega leczenie biologiczne i kto może z niego skorzystać.
Ta terapia potrafi zatrzymać postęp choroby.
Przeniesiemy się do Francji, gdzie lekarze wykonali pierwszy taki przeszczep.
48-letni Guomundur Felix Gretarson stał się pierwszym na świecie pacjentem, który przeszedł operację przeszczepu obu ramion i stawów barkowych.
Ale zaczniemy od radosnej informacji. W Poznaniu na świat przeszły pięcioraczki.
Bardzo duży był zespół otaczający, neonatologiczny, 30 osób na sali operacyjnej. To były dwie sale operacyjne połączone.
Magazyn na zdrowie.
Dużo sił i zdrowia będzie potrzebowała mama pięcioraczków, które przed tygodniem urodziły się w klinice przypolnej w Poznaniu. To 4 dziewczynki i 1 chłopiec. Urodziły się w 29. tygodniu ciąży. Mama czuje się dobrze, a dzieci są w stanie stabilnym. Przed nim jeszcze długie tygodnie dochodzenia do właściwej wagi. Tata szykuje już dla nich mieszkanie. Rodzice pięcioraczków są z Gniezna.
W 29. tygodniu ciąży na świat w naszym szpitalu przyszły pięcioraczki.
Dyrektor kliniki przypolnej Maciej Sobkowski.
Dzieci przyszły na świat pomiędzy godziną 20.15 a 20.30. Po raz trzeci w ostatnich 15 latach w naszym szpitalu właśnie na świat przyszły pięcioraczki. Jest to bardzo rzadka sytuacja kliniczna, patrząc na statystyki. Jest to szansa 1 do 50 milionów, że kobieta właśnie urodzi pięcioraczki. Także jest to wyjątkowy dzień dla nas wszystkich. Dzieci są w stanie stabilnym. Cała piątka znajduje się w naszych dwóch klinikach neonatologicznych u pana profesora Mazeli i pani profesor Bremborowicz-Szymankiewicz. Mamy w klinice neonatologicznej Anastazję, Klarę, Laurę, Wiktorię i Maksymiliana. Maksymilian jest najcięższy. Najmniejsza jest Anastazja, ważąca całe 700 gram.
Dzieci, które rodzą się w terminie po około 40 tygodniach ciąży, ważą 4-5 razy więcej. Lekarze od początku wiedzieli, że pani Hanna urodzi pięcioraczki. Pacjentka została przewieziona do Poznania z Gniezna.
Każdy dzień był walką. Walką o utrzymanie tej ciąży jak najdłużej.
Mówi profesor Stefan Sajdak.
No udało się 5 tygodni przedłużyć ciążę. Do 24 tygodniu nie miałyby te dzieci żadnych szans. W tej chwili te szanse są zdecydowanie większe.
Udało się doprowadzić tą ciążę wysokiego ryzyka do szczęśliwego finału. 29 tydzień ciąży to i tak duży sukces, że udało się doprowadzić do takiego tygodnia. Dzieci urodzone w tym tygodniu już mają dużą szansę na to, że będą się prawidłowo rozwijać. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Jest to duże szczęście, że właśnie taki poród wyjątkowy odbył się u nas w szpitalu.
Poród to była wielka operacja logistyczna planowana od tygodni. Pani Hanna zaczęła rodzić w niedzielę wieczorem, ale wszyscy specjaliści od razu przyjechali do szpitala.
Bardzo duży był zespół otaczający, neonatologiczny, 30 osób na sali operacyjnej. To były dwie sale operacyjne połączone.
Dzieci przyszły na świat przez cesarskie cięcie, poród naturalny nie wchodził w grę.
To jest duże wcześniactwo i urazowość przy tak dużej ilości dzieci byłaby większa. No przecież tam było 20 kończyn w tym brzuchu. To była niesamowita ilość. Wiedzieliśmy, że będzie dużo dziewczynek i tak też się stało.
Ojciec dzieci mimo pandemii mógł zobaczyć maluchy zaraz po porodzie.
Umożliwiliśmy mu zobaczenie zaraz po cięciu wyjeżdżających jak pociąg tych noworodków w wózeczkach i matki też.
Ta cała przygoda dla tych dzieci się zaczyna.
Mówi profesor Jan Mazela.
Dopiero się zaczyna. Pierwsza doba się skończyła w tej chwili.
Profesor Marta Szymankiewicz-Bremborowicz.
To nawet trudno prognozować, co będzie za 5 godzin, a co będzie za tydzień, nie wiadomo.
Trzeba sobie uzmysłowić, że wszystkie dzieci wymagają wsparcia oddechu. Żadne nie jest w stanie oddychać samoistnie, dlatego że płuca są niedojrzałe.
Sama masa ciała, gdybyśmy tylko to kryterium brali pod uwagę, to wyjście do domu następuje w momencie osiągnięcia masy ciała 2000 gramów. Te dzieci nie wyjdą na pewno jednoczasowo do domu. Na pewno to będą grube tygodnie.
Mimo pandemii mama może odwiedzać dzieci, które leżą na dwóch oddziałach.
Fakt, że dzieci są w dwóch klinikach, dla tej mamy jest na przekór korzystny, bo ona może pójść na jeden oddział, odwiedzić trójkę dzieci, pójść na drugi oddział, odwiedzić pozostałą dwójkę.
Największym wyzwaniem będzie wykarmienie maluchów.
Oczywiście szansa, że tego pokarmu będzie dla wszystkich jest niewielka, ale na początku te dzieci w związku z tym, że urodziły się tak przedwcześnie, wymagają mniej tego pokarmu. Niemniej jednak pokarm matki jest największym lekarstwem, najlepszym lekarstwem. W związku z tym robimy wszystko, żeby tę laktację utrzymać jak najdłużej, po pierwsze, i w jak największej objętości. Jeżeli to się nie uda, to mamy jeszcze bank mleka kobiecego, z którego ewentualnie będziemy korzystać, jeżeli ten pokarm matki będzie w zbyt małej ilości.
To potrzeby dzieci na dziś, natomiast ojciec pięcioraczków przygotowuje już mieszkanie na przyjazd maluchów. Chcą w tym pomóc władze Gniezna.
Prezydent Gniezna jest oczywiście w kontakcie ze szczęśliwym ojcem gnieźnieńskich pięcioraczków.
Mówi rzeczniczka Urzędu Miasta Anna Dzionek.
Chcielibyśmy, żeby ta pomoc, którą oczywiście planujemy skierować w stronę tej rodziny, była jak najbardziej skonkretyzowana, żeby była też długofalowa. Rozmawiamy na temat oczekiwań i też potrzeb, bo to są specyficzne przecież potrzeby tak dużej teraz rodziny. Oczywiście bierzemy różne rzeczy pod uwagę, tak jak na przykład zatrudnienie opiekunki czy ulgi miejskie, natomiast to jeszcze nie jest skonkretyzowane. Za jakiś czas na pewno decyzje zostaną podjęte, ale tak jak mówię, miasto Gniezno jak najbardziej chce taką pomocą naszą wyjątkową rodzinę otoczyć.
Rodzice pięcioraczków przed rokiem kupili 60-metrowe mieszkanie i na razie, jak deklarują, to im wystarczy.
Akcja profilaktyka.
W przyszłym roku rząd przekaże dodatkowe 220 milionów złotych na psychiatrię dzieci i młodzieży. Powstanie system ośrodków, dzięki którym zwiększy się dostępność takiego leczenia. Minister zdrowia Adam Niedzielski.
Zbudowanie tej piramidy rozpoczyna się od zbudowania fundamentów, czyli zbudowania tych ośrodków, które środowiskowo w każdym powiecie będą świadczyły taką pomoc wszystkim dzieciom, wszystkim zainteresowanym, również rodzicom, którzy do tej opieki środowiskowej mogą się zgłaszać.
Powstanie też całodobowa infolinia i program profilaktyki uzależnień cyfrowych. To z tym dzieci mają największy problem. Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, dr Barbara Remberg z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, mówi, że ważne jest, by dzieci radziły sobie z codziennymi wyzwaniami, a nie zawsze się to udaje.
To jest nasza odpowiedzialność jako dorosłych. Wprowadzenie dzieci w świat w ten sposób, żeby były psychicznie gotowe do tego, żeby funkcjonować, żeby się dobrze czuły w świecie ze sobą, z wyzwaniami życia, z wyzwaniami dnia codziennego, żeby mogły sobie poradzić. Jesteśmy na początku drogi i dopiero my jako system, my jako służba zdrowia, my jako pacjenci musimy się nauczyć tego, że ten system się zmienia. Także to się dopiero zaczyna. Mamy liczne nadzieje związane z tym procesem.
Zmiany w psychiatrii dziecięcej mają sprawić, by leczenie na zamkniętych oddziałach psychiatrycznych było ostatecznością. Podstawą mają być ośrodki opieki środowiskowej. Blisko domu pierwsze takie placówki uruchomiono w kwietniu ubiegłego roku. Do dziś działa ich 212, kilkanaście w Wielkopolsce. Docelowo ma ich być 300 w całym kraju.
Są to ośrodki, które przeznaczone są dla dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi, psychologicznymi.
Marta Żbikowska, Wielkopolski NFZ.
Jest to pierwszy poziom w modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Będą to ośrodki, gdzie pomoc znajdą dzieci i młodzież potrzebująca opieki, wsparcia psychologicznego, gdzie pojawiły się problemy, objawy związane ze zdrowiem psychicznym i będą to ośrodki umiejscowione, zlokalizowane blisko miejsca zamieszkania, żeby taka pomoc była jak najszybciej i jak najłatwiej dostępna. To są poradnie, które mają objąć obszary z całej Wielkopolski. Na pierwszym etapie takiej pomocy psychiatrycznej zakładamy działalność poradni, gdzie pacjenci będą mogli liczyć na pomoc psychologa, psychoterapeuty, psychoterapeuty środowiskowego. Tylko w sytuacji, kiedy ta pomoc okaże się niewystarczająca, dziecko będzie kierowane na kolejny etap, kolejny poziom leczenia psychiatrycznego, gdzie znajdują się już poradnie zdrowotne, psychicznego, dzienne oddziały psychiatryczne i tam z kolei dziecko znajdzie już pomoc psychiatry. I dopiero jeżeli się okaże ta pomoc niewystarczająca, dziecko będzie kierowane do szpitala. Chodzi o to, żeby ten szpital, hospitalizacja była ostatecznością, żeby nie był to pierwszy wybór przy leczeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży. Do tej pory tak się zdarzało, przeanalizowaliśmy przypadki przyjęć na oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży. Okazało się, że większość dzieci, duża część dzieci, które trafiają na te oddziały, nigdy wcześniej nie korzystały z pomocy ani psychiatry, ani psychologa w ramach ubezpieczenia. Te ośrodki mają znajdować się jak najbliżej miejsca zamieszkania, żeby ta pomoc była dostępna i w miarę szybko i łatwo.
W perspektywie roku będziemy w innym świecie w psychiatrii dziecięcej. Każde dziecko, każda młoda osoba, każdy rodzic będzie wiedział, że w każdym powiecie może zgłosić się do lokalnego ośrodka ze swoimi problemami czy z problemami swoich dzieci, a tam zostanie zaopiekowany, będzie mógł skorzystać z psychoterapii. Tam będzie w przypadku, jeżeli ośrodek jest niewystarczający do prowadzenia leczenia, zostać skierowany do wyższych poziomów. Odejścia od takiego zużytego modelu psychiatrii opartej na oddziałach szpitalnych w kierunku psychiatrii środowiskowej, którą aktywnie budujemy od początku roku 2020. To, co dzisiaj robimy, to jest pewne przyspieszenie w tym procesie, bo pojawiają się nowe środki na retaryfikację, pojawiają się nowe środki na wzmocnienie infrastrukturalne tych budynków.
Magazyn na zdrowie.
Dziś w tej części programu powiemy o leczeniu biologicznym. Tego typu preparaty są stosowane w leczeniu chorób reumatycznych, m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów. Hamują stan zapalny, dlatego lekarze wiążą z nimi duże nadzieje. Takie leczenie w Poznaniu prowadzi szpital imienia Wiktora Degi.
O choroba! Jak to się leczy?
Dla wielu chorych taka terapia to jedyna szansa na normalne życie.
Dostęp do terapii biologicznej jest ograniczony poprzez programy lekowe, w ramach których te leki są dystrybuowane.
Profesor Włodzimierz Samborski.
A więc w tej chwili w Polsce szacuje się, że około 2% chorych na reumatoidalne zapalenie stawów może skorzystać z leczenia biologicznego.
W krajach Europy Zachodniej ta grupa jest zdecydowanie większa.
Szacunki europejskie, światowe pokazują, że w krajach wysoko rozwiniętych, tak je nazwijmy, nawet do 20% chorych korzysta z leczenia biologicznego. Nawet u sąsiadów, takich jak Czechy czy Słowacja, korzysta około 8%. Natomiast toczy się cały czas dyskusja w Polsce, aby te programy lekowe, które cały czas są tą skorupą, która trzyma rozszerzenie dostępności, żeby je na tyle modyfikować, aby ta dostępność była większa. Dostęp jest ograniczony, tak jak to w tego typu instrumentach jest tak zwana kolejka, aczkolwiek coraz większe są nakłady na to i trzeba uczciwie powiedzieć, że ministerstwo, które nadzoruje oczywiście system opieki zdrowotnej, oferuje z roku na rok coraz większą kwotę na to leczenie biologiczne. Natomiast potrzebne jest doskonalenie tego mechanizmu zwanego programem lekowym, aby udało się te pieniądze zwiększające się z roku na rok skonsumować.
Według szacunków ponad 2% Polaków cierpi na choroby reumatyczne. Kto może skorzystać z leczenia biologicznego?
Do programów lekowych dostają się pacjenci z aktywnymi postaciami reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i łuszczycowego zapalenia stawów, którzy wykazują się odpowiednimi parametrami świadczącymi o wysokiej aktywności procesu zapalnego. Wiek nie ma znaczenia, chociaż oczywiście ze względu na pewne niebezpieczeństwa, które wiąże się z terapią biologiczną, to są raczej ludzie do 75 roku życia, ale jak wiadomo, nie metryka decyduje o stanie zdrowia pacjenta, więc generalnie nie ma jakichś bardzo ostrych granic, które zakazują włączania chorych do leczenia.
Takich pacjentów jest coraz więcej. Skąd ten wzrost?
Rzeczywiście chorych przybywa. To nie znaczy, że może ich przybywa realnie, tylko coraz doskonalsze są instrumenty diagnostyczne i coraz większa jest świadomość lekarzy i umiejętności diagnozowania tych chorób. Ta terapia potrafi zatrzymać postęp choroby. Są określone zasady. Chory, jeśli zostanie zakwalifikowany do takiej terapii, ma zagwarantowany 1,5-roczny okres pobierania leku. Po tym okresie, jeśli oczywiście jest sukces i chory nie ma już dolegliwości, chory jest wyłączany, ale w razie zaostrzenia objawów ma szansę zawsze do takiego programu powrócić. Czyli chory, który raz pojawi się w programie lekowym, jest do końca życia tym programem w różnej formie objęty. nie można mówić o całkowitym wyleczeniu, ponieważ my cały czas nie wiemy, skąd biorą się te choroby.
Leki biologiczne, czyli jakie, pytają pacjenci.
Jak pojawiały się leki biologiczne, to często próbowano je identyfikować z czymś w rodzaju ziół czy cudownych płynów. To są bardzo wysokospecjalistyczne leki. To są białka produkowane w bardzo skomplikowanych procedurach, które likwidują aktywność tak zwanych cytokin prozapalnych, czyli białek, które odpowiadają za wszystkie objawy, które obserwujemy. Wyciszają proces zapalny, tym samym gwarantują zahamowanie postępu choroby.
Potrzeby są duże.
Mówi reumatolog Marek Rabski ze szpitala imienia Wiktora Degi w Poznaniu.
Pacjenci przychodzą do nas z różnych ośrodków ościennych i cały czas staramy się zwiększać nasze możliwości. Przede wszystkim z naszego regionu, ponieważ leczeniem biologicznym zajmują się różne ośrodki kliniczne i reumatologiczne. Specyfika leczenia biologicznego w reumatologii jest taka, że jest to leczenie, które musi być prowadzone na oddziale szpitalnym albo przy oddziale szpitalnym. Leczenie biologiczne to jest leczenie wspaniałe, to jest największe osiągnięcie w reumatologii ostatnich 20 lat. Natomiast jest to leczenie niestety kosztowne. Oczywiście cena tego leczenia się obniża, natomiast cały czas koszt takiego leczenia roczny to jest od kilkunastu do dwudziestu kilku tysięcy złotych. Natomiast jest to leczenie skuteczne, które umożliwia nam po raz pierwszy zahamowanie choroby, dzięki czemu pacjenci chorujący na zapalenia stawów mogą funkcjonować tak, jakby tej choroby nie mieli. Oni wracają do pracy, funkcjonują w społeczeństwie, w rodzinie, zupełnie tak samo jak osoby zdrowe.
Ogromne korzyści. Można tak powiedzieć, że mówiąc bardzo nieelegancko, nie produkujemy już inwalidów, zajmując się naszymi chorymi. Dotychczas dysponowaliśmy metodami leczenia, które owszem, miały szansę spowolnić proces choroby, ale nie na tyle, na ile daje te możliwości terapia lekami biologicznymi. Farmakoekonomicy dokonali takiej analizy, że poprzez włączanie chorych do terapii biologicznej, która jest oczywiście kosztowna, dajemy szansę na powroty ludzi do pracy, przez co niby wydajemy pieniądze, ale per saldo jest dla budżetu zysk.
To się z roku na rok poprawia. W tej chwili dużym przełomem jest wprowadzenie leków biopodobnych. W momencie wygasania patentów ochronnych firmy zaczynają produkować leki biopodobne i cena tych leków jest niższa, dzięki czemu możemy leczyć większą ilość pacjentów.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Jeszcze jeden przełom w leczeniu. We Francji przeprowadzono pierwszą na świecie operację przeszczepu ramion i stawów barkowych. Operację wykonał zespół chirurgów w szpitalu Eriota w Lyonie. Zabieg trwał ponad 15 godzin. O szczegółach Stefan Folzer.
48-letni głomundur Felix Gretarson stał się pierwszym na świecie pacjentem, który przeszedł operację przeszczepu obu ramion i stawów barkowych. Mężczyzna przebywa teraz na oddziale intensywnej terapii, ale jego stan jest stabilny, zapewniają lekarze. Pierwsze badania wskazują na brak reakcji odrzucenia przeszczepu. Operacja odbyła się tydzień temu. Pobrane od zmarłego dawcy ramiona oraz stawy zostały pomyślnie przeszczepione. W zabiegu uczestniczyli lekarze z 6 pobliskich szpitali pod nadzorem profesora Jean-Michela Dubernarda, wybitnego specjalisty w tej dziedzinie. W 1998 roku przeprowadził on pierwszą na świecie operację przeszczepu dłoni. Kilka lat temu z francuskim profesorem skontaktował się islandzki pacjent, który w wieku 26 lat stracił oba ramiona wskutek porażenia elektrycznego. Zespół chirurgów z Lyonu zaproponował mu przeszczep. Islandczyk przeprowadził się wtedy do Francji i przez 5 lat oczekiwał na operację. Mężczyznę czeka teraz długoletnia rehabilitacja.
Koronawirus. Raport.
W całej Polsce powstają centra badań medycznych. Dla pacjentów oznacza to większy dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia i eksperymentalnych terapii. W takich centrach naukowcy będą też mogli badać koronawirusa, mówi prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński.
Idea centrów badań klinicznych, które tworzymy w 10 uniwersytetach i instytutach naukowo-badawczych w Polsce, to inicjatywa, o której mówiliśmy już wcześniej, no i ma za zadanie przede wszystkim wprowadzić Polskę jako kraj do, powiedziałbym, leadershipu, jeżeli chodzi o badania kliniczne. Wiemy, że ten rynek w Polsce może być wart dużo więcej niż dzisiaj, więc mówimy o konkretnym potencjale gospodarczym. Natomiast najbardziej kluczowe w stworzeniu sieci centrów jest to, żeby umożliwić polskim pacjentom dostęp do innowacyjnych terapii, nowoczesnego leczenia. Dzisiaj w Polsce odbywa się to różnie, raz lepiej, raz gorzej. No chcemy, żeby ten standard był jednolity, wysoki, żeby pacjenci również czuli się bezpiecznie. Tam będą, powiedziałbym, strefy komfortu dla pacjenta, gdzie pacjenci będą mogli spokojnie porozmawiać z badaczami. No i co bardzo istotne, tego typu centra będą będą tak naprawdę centrami usług wspólnych, czyli nie zakładamy tu jakichś wielkich inwestycji w infrastrukturę, ale przede wszystkim kadry, po to, żeby byli prawnicy, finansiści i cały team, który będzie wspierał polskich badaczy w tym, żeby te badania prowadzić.
Na stworzenie takich centrów, między innymi uczelnie medyczne, dostały konkretne pieniądze.
Program opiewał na 100 milionów złotych i w tych pieniądzach musieliśmy się zmieścić. W związku z tym te wydatki, które przekraczały standard centrum i które również spowodowałyby, że musiało być ich po prostu mniej, no zostały pomniejszone. Natomiast staraliśmy się, żeby maksymalny, ile możemy, tyle tych pieniędzy przyznajemy. Poznański Uniwersytet Medyczny, no to jest, powiedziałbym, sama góra listy, a więc centrum zostało zaprojektowane w sposób bardzo prawidłowy. Część kosztów na razie znalazła się powyżej tego, co możemy finansować, ale niewykluczone, że jeszcze do tego wrócimy. Badania, jakie będą, to się dopiero okaże, bo to, co robimy, to wsparcie organizacyjno-prawne. Warunkiem w ogóle uzyskania jest deklaracja beneficjentów o zwiększenie ilości badań klinicznych o 20%. To, jakie to będą badania, to już jest jakby kwestia uniwersytetu. Natomiast zakładamy, że oczywiście jest to z jednej strony wsparcie infrastrukturalne, czyli właśnie miejsca dla pacjentów i tak dalej. Natomiast najbardziej kluczowe znowu są kwestie księgowości, prawne, wsparcia organizacyjnego.
Centrum Badań Klinicznych to nie jest jednostka, która będzie przeprowadzać badania kliniczne.
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, profesor Andrzej Tykarski.
Te nadal będą przeprowadzane w szpitalach klinicznych, w różnych klinikach. Natomiast naszym zadaniem jest wystandaryzowanie tych badań i ujednolicenie procedur we wszystkich szpitalach klinicznych miasta Poznania. Ułatwienie drogi badaczom, którzy spotykają się z różnym oddźwiękiem wśród dyrekcji szpitali klinicznych. Jedne są bardziej przychylne, drugie mniej przychylne badaniom klinicznym, niektóre się koncentrują po prostu na działalności leczniczej jedynie. Naszym zadaniem jako jednostki nadzorującej szpitale kliniczne, myślę o uczelni medycznej, jest właśnie pomoc badaczom w realizacji tych badań, ta pomoc formalna. Szereg ciekawych badań toczy się na uczelni. Część z nich dotyczy oczywiście koronawirusa. To jest taki hit w tej chwili, na który zapewne Agencja Badań Medycznych największe środki przydziela. Myślę, że dwie następne dziedziny, które mają największe finansowanie, to oczywiście onkologia i kardiologia.
I tymi informacjami kończymy ten program. Zdrowia Państwu życzę i do usłyszenia. Jesteśmy z Państwem zawsze w niedzielny poranek. Można nas znaleźć także na stronie Radio Poznan FM w zakładce Audycje.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.